Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy o zagospodarowaniu przestrzennym i roli regionów w zagospodarowaniu przestrzennym. A moim gościem jest pan profesor Tomasz Komornicki, przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Chciałbym zacząć od kwestii bardzo ogólnej, bo zależy mi na tym, żeby nasi słuchacze wiedzieli, jaka jest rola regionów w produkcji planów zagospodarowania przestrzennego. My wiemy, że ogólne, szerokie plany powstają na szczeblu centralnym. Wiemy, że gminy powinny przynajmniej produkować plany na poziomie gminy. Natomiast co się dzieje po środku? Co się dzieje na poziomie regionu?
Znaczy, powiedziałbym tak, nawet szerzej na to możemy spojrzeć nie tylko na same zagospodarowanie przestrzenne w sensie takim formalnym, ale również na prowadzenie polityk o wymiarze terytorialnym. Tak? Żebyśmy na to, kiedy mówimy o regionach, musimy też patrzeć szerzej, ale w szczególności w zagospodarowaniu przestrzennym region jak gdyby jest nieco upośledzony w tym sensie, że kompetencje nasz system w ogóle nasz system polityczny, ale system w zakresie zagospodarowania przestrzennego pewnie w szczególności, no można powiedzieć, jest taki spolaryzowany, czyli że dużo do powiedzenia mają władze centralne i dużo do powiedzenia ma gmina, która oczywiście może te plany mniej lub bardziej intensywnie uchwalać i wiele o tym i często o tym rozmawiamy, natomiast ma w swoich rękach jednak bardzo mocne instrumenty. Natomiast region tych instrumentów w tym stopniu nie ma. Miał do tej pory plan zagospodarowania przestrzennego województwa, który powstawał jako niezależny dokument od strategii. Obecnie po nowelizacji ustawy tej o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ma to być od 2025 roku, ma już to być zintegrowany dokument, który jak gdyby łączył w sobie strategię i plan zagospodarowania przestrzennego. Tym niemniej tak naprawdę siła sprawcza regionu w zakresie zagospodarowania przestrzennego jest ograniczona. Ja bym powiedział, że chyba nie jest to korzystne i chyba mogłaby być większa, ale pewnie jeszcze do tego wątku wrócimy. Natomiast w ogóle region, no często mówimy, że reforma samorządowa jednak nie była dokończona i ten samorządowy region, mamy tą dwoistość, prawda, wojewodę i marszałka, no on tych kompetencji nie ma w różnych dziedzinach, w których wydawać by się mogło, że zarządzanie terytorialne byłoby sprawniejsze, gdyby miał.
Chciałbym, żebyśmy doprecyzowali, co rozumiemy przez region. Czy regionem są powiaty, województwa, czy związki powiatów, czy część z nich, czy wszystkie naraz?
Przede wszystkim ja w swojej wypowiedzi rozumiem przez region województwo. Region, oczywiście możemy zastanawiać się nad definicjami naukowymi, ale to nie o to w tej chwili chodzi. No, w potocznym rozumieniu mówimy o województwie, natomiast to, co jest powiat, to już jest właściwie władza lokalna, ten wyższy szczebel władzy lokalnej. Mówimy czasami o poziomie subregionalnym, który nie ma odpowiednika administracyjnego w Polsce, a wyłącznie statystyczny, czyli tak zwane jednostki według unijnej nomenklatury NUTS-3, skupiające po kilka powiatów, czasami jeden w przypadku dużych miast w poszczególnych województwach. Ale generalnie mówiąc o kompetencjach, ja się przede wszystkim odnoszę do województw.
Dobrze, to skupmy się na województwach, na naszych 16 województwach, które moim zdaniem to nie był najbardziej fortunny wybór, ale do tego może wrócimy później. W każdym razie, rozmawiamy wokół tekstu, który poczynił pan dla Kongresu Obywatelskiego, który dostępny jest na naszej stronie, którego tytuł brzmi Mocniejsze regiony, lepsza odpowiedź na wyzwania przyszłości. No i już w tytule pojawia nam się pewna teza, dlatego chciałbym, żeby odpowiedział pan na to, w jaki sposób należy wzmocnić regiony, aby stanowiły lepszą odpowiedź na wyzwania przyszłości.
Znaczy, na pewno może jednak trzeba zacząć od tego, dlaczego tak jest. No, dlatego, że pewne procesy współczesne, no, to jest truizm, że one mają charakter zarówno globalny, jak i lokalny. Natomiast mamy z jednej strony mocne samorządy lokalne i cieszymy się z tego, uważamy reformę samorządową za sukces polskiej transformacji. Z drugiej strony mamy tendencje centralizacyjne, które mają miejsce w Polsce, ale powiedzmy sobie szczerze, nie tylko w Polsce, również na poziomie europejskim możemy o nich mówić. W związku z czym no, w takim kraju tej wielkości, co Polska, brakuje czegoś po drodze, a procesy, które zachodzą, przynajmniej w niektórych dziedzinach, one mają właśnie ten wymiar pośredni i podejmowanie decyzji ze szczebla centralnego jest obarczone ogromnym no, tak zwanymi silosami, czyli tym podejściem resortowym, sektorowym. Te polityki, nawet jeżeli mają pewien wymiar terytorialny, to nie widzą się wzajemnie, w związku z czym no, bardzo często nie uwzględniają w odpowiednim stopniu tego elementu terytorialnego. Gmina z drugiej strony oczywiście uwzględnia go, ale procesy, a nawet obszary aktywności czy obszary mobilności mieszkańców podmiotów gospodarczych no, są większe niż gminy, prawda? W związku z czym powinny być w jakiś sposób koordynowane, ale nie powinna ta koordynacja przebiegać na tym najwyższym szczeblu. I oczywiście możemy powiedzieć, że są to pewne specyficzne dziedziny, pewne specyficzne polityki sektorowe, które no, w zgodnej dosyć opinii wielu osób zajmujących się naukowo tą tematyką, no, powinny być w większym stopniu skoncentrowane na tym poziomie regionalnym i to oczywiście oznacza z jednej strony zabranie pewnych kompetencji władzom centralnym, ale i to, co pewnie będzie mniej popularne, może oznaczać także pewne zabranie kompetencji władzom lokalnym. No, takim najlepszym przykładem jest transport publiczny. Mamy z Niemiec przykłady, gdzie ten transport publiczny jest koordynowany na poziomie landów. I właściwie cały system transportu publicznego w jednym landzie, a czasami nawet w dwóch, bo Brandenburgia to robi wspólnie z Berlinem, tworzy jedną całość. No, my nie mamy takich mechanizmów, a wiemy, jak trudno jest, jak to ciężko przebiega, żeby skłonić jednostki samorządowe szczebla podstawowego do współpracy, a z drugiej strony, jeżeli mamy ingerencję władz centralnych, tak jak program związany ze wsparciem dla komunikacji autobusowej, to on jest, no, co naturalne dla poziomu centralnego i z jednej strony dość uznaniowy, ale z drugiej strony znowu kierowany bezpośrednio do tych gmin. Czyli on nie ma w sobie w ogóle mechanizmu koordynacji jakiegokolwiek, a wyłącznie transferu środków. To jest taki dobry przykład, ale naturalnie jest ich więcej i to są te elementy, o których często mówimy w odniesieniu do obszarów funkcjonalnych. Często mówiliśmy i nadal wracają te potrzeby ustaw, rozwiązań legislacyjnych dla metropolii. Natomiast problemem jest, że one są trudne w sensie politycznym do przyjęcia. Wiemy, że to od wielu lat te dyskusje się toczą, a zasięg tych obszarów, które należałoby w jakimś większym stopniu koordynować, no on jest płynny. Nie jest to takie proste, że ustawą ustalimy zasięgi obszaru funkcjonalnego czy metropolitalnego na ramach jakiejś kompetencje. Jest coraz większa zmienność i ta zmienność byłaby w mojej opinii argumentem dla podniesienia tego poziomu i przekazania pewnych kompetencji władzom regionalnym.
Poruszył pan strasznie dużo wątków, ja odniosę się tylko do kilku z nich, ale zacznę jednakowoż od ciekawostki. Jest sobie miasto i gmina, Swarzędz, moja rodzinna miejscowość. Swarzędz jest to przedmieście Poznania. Swarzędz od 30 lat dumnie ma własną komunikację publiczną, osobną od systemu poznańskiego. No i 30 lat broni się zaciekle przed połączeniem swarzędzkiego i poznańskiego systemu komunikacji. Argumenty są takie, że jak swarzędzka komunikacja będzie częścią poznańskiej, to wtedy centrala w Poznaniu będzie mniej rozumiała, mniej czuła, jakie są potrzeby lokalnych mieszkańców, więc lepiej, żeby ten system był osobny. Tyle teoria. W praktyce mieszkańcy gminy Swarzędz muszą mieć osobny bilet na autobus swarzędzki i osobny bilet na autobus poznański. W związku z tym, w Swarzędzu są najdroższe bilety w Polsce, bo jeden przejazd 20-minutowy z centrum Swarzędza do centrum Poznania kosztuje 6 zł. To jest moim zdaniem dobry przykład tego, jak podział administracyjny niezupełnie, albo właściwie wcale nie pokrywa się z tym, w jaki sposób ludzie żyją, w jaki sposób się przemieszczają, i w sumie idzie on w poprzek tego, jak naprawdę wygląda obszar funkcjonalny miasta. No, z drugiej strony, dobrym przykładem tej komunikacji ponadregionalnej, o której pan wspominał, są koleje mazowieckie, które nie dość, że obsługują pociągami osobowymi, no oczywiście nie licząc szybkiej kolei miejskiej i warszawskiej kolei dojazdowej, ale generalnie obsługują pociągami osobowymi cały obszar województwa mazowieckiego plus węzłowe stacje dookoła niego. Oczywiście obecność warszawskiej kolei dojazdowej, szybkiej kolei miejskiej, jeszcze koleje łódzkie mają dostęp do Warszawy na pociągami osobowymi i przejazdy Polregio, to się teraz nazywa, w sensie pociągi osobowe PKP. W efekcie mamy kilku różnych przewoźników i ten system jest dosyć chaotyczny jak na mój gust. I teraz, żeby zrobić jeden spójny, przejrzysty system, to musiała być podjęta decyzja na szczeblu centralnym. Co, jak pan zauważył, może być politycznie trudne. A tym bardziej, że każdy, kto dysponuje władzą, dąży do posiadania więcej władzy, a nie mniej. No i żeby ujednolicić jakiś system, z góry na przykład, no to rozbijamy się o sytuację, w której nikt nie chce się pozbywać władzy, kompetencji i ciągle mamy powracający problem polityczny, który jest szczególnie ostro widoczny na szczeblu centralnym. Czy ma pan, profesor, jakieś sposoby na to, żeby oczywiście poza nastajaniem na poczucie odpowiedzialności za kraj, co jest dosyć abstrakcyjne, przekonać dzierżących władzę na dowolnym szczeblu, żeby się dla naszego dobra potrafili dogadać?
Znaczy, no oczywiście to jest pytanie, na które trudno jest znaleźć łatwą odpowiedź. Może łatwiej byłoby znaleźć te argumenty dla tych samorządów, które też nie, lokalnych, które też niechętnie się tą władzą dzielą, a pan podał przykład ze Swarzędza. One oczywiście mogą być zachęcone finansowo. I to na przykład mechanizm zintegrowany, instrument terytorialny, ZIT-y, no w jakiejś mierze to takim mechanizmem są, prawda, przy dystrybucji środków unijnych. Może być też pewnym argumentem, w moim przekonaniu, jeżeli tym w cudzysłowie zabierającym pewne kompetencje byłby samorządowy region, a nie struktura, która zawsze budzi obawy, że będzie zdominowana przez tą największą metropolię, prawda? Czyli władze Swarzędza nie chcą być zapewne zdominowane przez Poznań i tak samo się dzieje wokół Warszawy i w innych ośrodkach. Więc tutaj te argumenty jest oczywiście łatwiej znaleźć. Natomiast istotnym elementem, który, jeżeli próbujemy na to spojrzeć bardziej kompleksowo, a jednocześnie szukać argumentów dla władz centralnych, no myślę, że istotnym argumentem jest też efektywność pewnych procesów, bo gdzieś tam na koniec za tą efektywność też ci politycy przecież przynajmniej powinni być oceniani. Wydaje się, że ten poziom regionalny w wielu dziedzinach, ten transport, o którym zaczęliśmy mówić, jest tutaj dobrym przykładem, ale nie jedynym, może taką efektywność zapewnić, może dzięki temu na koniec określonego procesu jakość życia w większym stopniu się podnieść. No, oczywiście to nie jest argument krótkookresowo polityczny, no ale trudno jest w tym momencie używać innych. Natomiast pamiętajmy, że ten poziom regionalny, on w jakiejś mierze ma pewne wykształcone już struktury. Wydaje mi się, że one są w niewystarczającym stopniu wykorzystane. To też jest jakiś argument, którego można by używać, mianowicie istnienie odpowiednich departamentów w urzędach marszałkowskich, biur planowania regionalnego. To jest pewna pamięć instytucjonalna, czasami sięgająca jeszcze nawet i okresu sprzed reformy administracyjnej, ale która ukształtowała na przykład współpracę tych władz regionalnych z jednostkami naukowymi w tychże regionach, z lokalnymi uniwersytetami, innymi placówkami. Wydaje mi się, że to działa dosyć dobrze, że władze regionalne, niezależnie od barw politycznych, one dosyć dobrze tą współpracę prowadzą. Ja raczej mam, powiedziałbym, że mam więcej pozytywnych doświadczeń niż negatywnych. To jest mniej obarczone pewnym takim politycznym punktem odniesienia, kiedy mówimy o zagospodarowaniu przestrzennym, o politykach terytorialnych właśnie z przedstawicielami władz regionów. Więc w tym jest pewien potencjał. Ten potencjał, tak jak powiedziałem, tkwi w regionach, które mają różne zabarwienie polityczne. Wiemy, że ten podział istnieje i pewnie będzie istniał niezależnie od wyników wyborów ogólnokrajowych. No to te województwa niektóre będą miały inne barwy, a inne województwa będą miały inne barwy. I w związku z tym tego typu argumentacja opierania się na lokalnych, regionalnych zasobach, myślę, że też jest ważna.
Chciałbym, żebyśmy też odpowiedzieli sobie na pytanie, czy przez wzmacnianie regionów rozumiemy dawanie im więcej kompetencji, poszerzanie zakresu ich działalności, czy też powiększanie tych regionów. Bo mamy w Rzeczypospolitej dwa województwa, opolskie i lubuskie, które ludnościowo spadły już poniżej miliona, ale mamy też mazowieckie, które ma grubo powyżej 5 milionów i śląskie, które ma około 5 milionów. Siłą rzeczy więc te regiony mają różną sprawczość, różne też jakby różną grawitację i dawanie im tych samych kompetencji może być czasami przeciwskuteczne. Więc wracając do mojego pytania, czy dawać więcej kompetencji, czy powiększać regiony?
No ja bym powiedział tak, że gdybyśmy naszą rozmowę toczyli 25 lat temu, kiedy toczyła się dyskusja o kształcie, o przyszłym podziale administracyjnym, kształcie obecnej reformy, gdybyśmy się tak mogli cofnąć w czasie, to ja bym wtedy pewnie panu przytaknął, że może ta liczba województw i takie czy inne ośrodki powinny podlegać dyskusji. W tej chwili raczej jednoznacznie bym odpowiedział, że chyba nie. Powinniśmy wzmacniać kompetencje i powinniśmy wzmacniać zabezpieczenie finansowe, ponieważ to zabezpieczenie finansowe jest w nadmiernym stopniu oparte cały czas na środkach Unii Europejskiej i siłą regionów, bardzo ważną i szkołą kompetencji również, pewnych właśnie dla tych kadr i tak dalej, była i jest redystrybucja środków Unii Europejskiej, to jest bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o inne zasoby finansowe, to one są ograniczone. Więc ja bym powiedział kompetencje i finanse. Natomiast jeżeli chodzi o kształt, to po tych 25 latach, no jednak trzeba powiedzieć tak, że jest pewna wartość w właśnie rozwoju określonych struktur, w również jakiejś identyfikacji mieszkańców i zbyt częste zmiany poziomu w podziale administracyjnym nie są chyba korzystne i o ile widziałbym być może punkty do dyskusji na poziomie powiatów, dlatego że tych projektów mamy bardzo dużo, a kompetencje i finanse są jeszcze słabsze niż na województw, tak bym to ujął. Więc być może tam jakieś pole do dyskusji na ten temat istnieje. Natomiast jeżeli chodzi o województwa, to jest moje osobiste zdanie, trzymałbym się tego podziału, który mam. Z wypracowaniem odpowiednich mechanizmów, które w maksymalny sposób starają się zniwelować te różnice, o których pan mówił, które w oczywisty sposób istnieją, ale spójrzmy na inne kraje, spójrzmy na Landy w Niemczech, ich wielkość przestrzenną, ludnościową, a nie, tak, nikt takich zmian nie postuluje.
Właśnie chciałem użyć przykładu Niemiec, bo niemieckie landy są niezwykle zróżnicowane, a też jest ich 16, przy czym najmniejsza Brema jest 30-krotnie mniejsza ludnościowo od Nadrenii Północnej Westfalii, która jest największa. Znaczy Brema ma 600 tysięcy mieszkańców, a Nadrenia Północna Westfalia 18 milionów. Znaczy drugi najmniejszy land, kraj Sary, i drugi największy land też są znacznie od siebie różne, no bo kraj Sary ma 1 milion ludzi, a Bawaria ma 12 milionów ludzi. W ogóle ciekawostka jest taka, że Bawaria ma więcej mieszkańców niż oba niepodległe państwa, z którymi graniczy, czyli Austria i Czechy. W każdym razie, jeżeli założymy, że rozmiaru regionów, województw nie ruszamy, bo funkcjonują one już 24 lata i w sumie okrzepły trochę i teraz jakiekolwiek modyfikacje w tym zakresie mogłyby się tylko skończyć chaosem. W związku z tym, jeżeli zakładamy, że przekazujemy regionom więcej kompetencji, to jakie obszary należałoby wzmocnić? Jakich kompetencji bardziej potrzebują regiony, żeby im przekazać?
Znaczy, tak, są to, w niektórych przypadkach są to te kompetencje w sensie działania, ale w niektórych przypadkach też powinniśmy pamiętać, że chodzi o wypracowywanie własnych strategii, własnych polityk we współpracy z władzami centralnymi, czyli krótko mówiąc o różnicowanie pewnych polityk w poszczególnych regionach. No i w sposób oczywisty to jest transport i środowisko, prawda? Transport mówiliśmy już, natomiast ochrona środowiska, gospodarka odpadami, to są te elementy, które z całą pewnością powinny być koordynowane na obszarze regionu w większym stopniu niż to ma miejsce w tej chwili i tutaj te kompetencje mogłyby być większe. Chodzi również o podejście do i o pewną terytorializację działań. Posłużę się znowu przykładem ze styku tych dwóch dziedzin, które wydają mi się najważniejsze, w tym, ale zaraz jeszcze powiem też o innych. To jest, no, miałem okazję ostatnio współpracować w powstawaniu kilku planów transportowych dla polskich województw. One są takim dokumentem wymaganym przez Komisję Europejską dla późniejszego dofinansowywania projektów. No i zderzyłem się z pewnym trudnością polegającym na bardzo zunifikowanym postrzeganiu rozwiązywania problemów ograniczenia emisji, osiągania celów właśnie związanych z emisyjnością w transporcie, a w konsekwencji celów polityki klimatycznej, gdzie w województwach położonych peryferyjnie no, oczekuje się identycznego podejścia jak w województwach metropolitalnych, tak? Czyli na przykład każda inwestycja drogowa jest no, pod dużym pręgierzem, bo oznaczać będzie wzrost ruchu i wzrost emisji, co niekoniecznie jest prawdą na tych obszarach peryferyjnych. I to jest taki pokłód, już jak gdyby widzimy, że no, trzeba inaczej patrzeć. Również kiedy realizujemy te cele związane z bieżącymi wyzwaniami, no to nie jest to samo, kiedy zastanawiamy się nad inwestycjami transportowymi w Warszawie i na Podlasiu. Naprawdę one są inne. Także to jest, że tak powiem, kamyczek nie tylko do naszych władz centralnych, ale w jakiejś mierze również do Komisji Europejskiej, która też w niedostatecznym stopniu, w moim przekonaniu, te różnice postrzega. A druga rzecz, która jest w tej chwili, myślę, bardzo aktualna i o której często ostatnio mówimy, to są kwestie demograficzne i migracyjne. Kiedy mówimy o potrzebie regionalnej polityki migracyjnej, to jest temat podnoszony, ale też nie do końca popularny. Jak spojrzymy na dane odnośnie rozmieszczenia uchodźców z Ukrainy, tych, którzy zdecydowali się na pewną stabilizację pobytu w Polsce, czyli wrócili się o numer PESEL, bo to w ten sposób możemy to oceniać, no to się okazuje, że jak gdyby w ostatecznym rozrachunku oni wzmacniają procesy koncentracyjne, czyli wzmacniają największe miasta, wzmacniają metropolie, a nie wzmacniają tych obszarów bardziej peryferyjnych. No i znowu, region nie ma narzędzi, a może mógłby i powinien, ażeby zachęcić tych migrantów, uchodźców do pozostania na tych obszarach, czy też w miastach średnich, tracących funkcje. Wiemy, że mamy całą długą listę takich ośrodków, które no, pewnie chcielibyśmy podtrzymać ich funkcje, ale wymaga to podtrzymania potencjału demograficznego. Także migracje i polityka demograficzna, która wydawać by się mogła, jest taka bardzo domeną krajową, no jest tą kolejną, którą bym wymienił, że władze regionalne no mają tutaj sporo do zrobienia, potencjalnie.
No dobrze, ale żeby przekazać tak rozbudowane i skomplikowane kompetencje jak polityka demograficzna, czyli na przykład wypłatę zasiłków na dzieci, czy też politykę mieszkaniową, bo to ma ogromny związek z demografią, na rzecz województw, no to należałoby im dać więcej pieniędzy, w dużym skrócie mówiąc, albo większe dofinansowania z budżetu, albo dać im prawo wprowadzania własnych podatków, czy też dysponowania podatkami zbieranymi na ich obszarze.
No, to się oczywiście wszystko na koniec dnia do tego sprowadza, prawda, że my możemy mówić dużo o tych kompetencjach i one oczywiście mają różny wymiar, bo w niektórych kwestiach to będzie zasadzało się na koordynacji, tam gdzie to się zasada na pewnej koordynacji i obligatoryjnej współpracy, to może te potrzeby finansowe nie są aż tak wielkie, no ale w innych przypadkach oczywiście tak. No i naturalnie to zmiany, które zachodziły w ostatnich latach, które raczej pozbawiały samorząd ogólnie, ale przecież wszystkich poziomów, najwięcej o tym słyszymy na poziomie samorządu lokalnego, ale proporcjonalnie te udziały w podatkach PIT no uderzały we wszystkie poziomy samorządu, które jakoś tam jest to ich dochód. Także te dochody własne musiałyby być w jakiś sposób zwiększone, jeżeli byśmy te kompetencje chcieli powiększyć. To jest oczywiste, a tendencja obecna jest niestety odwrotna. Tutaj ja nie czuję się kompetentny, żeby mówić o szczegółowych potencjalnych mechanizmach finansowych czy udziałach w poszczególnych podatkach, natomiast bez wątpienia widzimy pewne kierunki zmian i te kierunki zmian idą w stronę uszczuplenia tych zasobów, którymi generalnie samorządy wszystkich szczebli dysponują.
No na koniec chciałbym pana przewrotnie zapytać, czy tak naprawdę to jest źle? Mamy w kraju tendencję do centralizowania polityki, centralizowania rozdziału i zbierania podatków, centralizowania polityki, centralizowania poleceń itd. No ale jeżeli mówimy o wzmacnianiu regionów kosztem gmin, to w tym wypadku zachodzi swego rodzaju centralizacja. Więc gdyby jeszcze zabrać jednakowoż kompetencje regionom, a nie im dawać i wszystko zrobić centralnie, no to mielibyśmy jakieś korzyści wynikające z tego, że wszystko jest zarządzane z jednego miejsca, jest jeden mądry plan i wszystko według niego funkcjonuje. Czy nie dałoby to przypadkiem jeszcze większej korzyści?
Znaczy, oczywiście możemy w ten sposób rozumować i powiedzieć, że korzyść w sensie efektywności na poziomie całego kraju, pewnie znajdą się tacy, którzy powiedzą, że to będzie najbardziej efektywne. I to są te argumenty za centralizacją, tak samo w kraju, jak i w Unii Europejskiej, prawda? W przypadku krajowych planów odbudowy, tak? Które też są bardzo aprzestrzennymi, aterytorialnymi dokumentami. Ale ja bym powiedział tak, region to jest pewien, ja przynajmniej tak to widzę, że region to jest pewien kompromis. Kompromis pomiędzy z jednej strony spojrzeniem terytorialnym i spojrzeniem tak zwanym place-based, żeby zacytować tutaj klasyczne opracowanie Fabrizio Barki sprzed wielu już lat, czyli skierowane do konkretnego miejsca i uwzględniające jego uwarunkowania, a z drugiej strony mamy pewną ogólną efektywność. I nawet gdybyśmy sobie to spróbowali i wykazali w jakiś ekonometryczny sposób, że ta efektywność jest wyższa na wyższych stopniach, no to z drugiej strony musimy pamiętać o tej terytorializacji i zróżnicowania terytorialne są niezwykle istotne. Natomiast jeżeli byśmy postrzegali je wyłącznie lokalnie, no to być może przekroczymy pewien próg efektywności w drugą stronę. Także troszeczkę ten region, mówię o kraju wielkości takiej, jak jest Polska, prawda? Bo oczywiście inne rozwiązania mogą być i są stosowane w krajach mniejszych, gdzie ten podział regionalny no być może nie jest tak niezbędny i fundamentalny. Natomiast Polska jest na tyle dużym krajem, a zróżnicowania rosną. I to jest niezwykle istotne, że one, więc ja bym powiedział, że tutaj jest ten argument pewnego kompromisu, ale również argument taki, że te zróżnicowania się zwiększają, ale i zwiększają się tak na takim poziomie, który jest, dla którego kompetencje regionu wydają się adekwatne. Weźmy na przykład powiększanie się obszarów funkcjonalnych, które związane jest z wieloma czynnikami. Z jednej strony z wciąż trwającą suburbanizacją taką naturalną, ale z drugiej strony z rozwojem infrastruktury transportowej i wreszcie z trzeciej ze zmianami technologicznymi. Jeżeli pracujemy dwa dni w tygodniu czy trzy dni w tygodniu online'owo z domu, a tylko dwa razy musimy dojechać, to akceptujemy większe dojazdy, dłuższe dojazdy do pracy. Czyli te struktury funkcjonalne, one ulegają raczej powiększeniu, ale również mają pewna płynność ich rozkładu. Mówimy się często, teraz taki projekt się zaczyna europejski, że są nowe geografie, że układy funkcjonalne, one są niestabilne, że kryzysy ujawniły cały szereg nowych geografii. Jeżeli byśmy patrzyli tylko centralnie, to zgubimy ten element terytorialny. On jest bardzo ważny i z tego punktu widzenia, jeżeli byśmy go nie dostrzegali, to prawdopodobnie, można powiedzieć tak, od drugiej strony ta efektywność rozumiana na przykład jako jakość życia mieszkańców, no bo możemy mówić o jakości życia i możemy mówić o rozwoju gospodarczym, tak? No więc w szczególności ten element społeczny, jakości życia, no on jednak zależy od tego, żeby te polityki były prowadzone w jakiś zróżnicowany sposób. A tego, mówiąc krótko, nie do końca widać często z poziomu centralnego. Jeszcze mamy odpowiednie Ministerstwo Funduszy Polityki Regionalnej. No, może powiedzieć, że z okien tego ministerstwa widać, ale już tych ministerstw takich klasycznych, resortowych, to widać dużo słabiej.
Myślę, że to jest dobra puenta dla naszej rozmowy, a przy okazji chciałbym, żeby wybrzmiało, że skoro nasz kraj się zmienia się jego ludność, w sensie to, gdzie ona mieszka, zmienia się to, jak żyjemy, więc sposób zarządzania tym krajem też powinien się zmieniać. Bardzo pięknie panu dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.
Moim gościem był pan profesor Tomasz Komornicki, przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.